Dostojny biskupie Piotrze, nominacie, księży prałaci, wikariuszu, biskupi, wszyscy czcigodni prezbiterzy ze wszystkimi tytułami i racjami swojego posługiwania, stanowiskami, drodzy alumni, osoby konsekrowane, bracia i siostry w Chrystusie Panu, szczególnie ci, którzy przyjechali jako delegacje z różnych parafii naszej diecezji. Przeżywamy kolejny Wielki Czwartek, kolejny dzień kapłański, święto kapłańskie. Słyszymy słowo Pana. On nas zapewnia, że to słowo Pisma, które usłyszeliśmy, spełnia się dziś, tak jak wówczas, 2000 lat temu, tak i dziś. Kto słucha? Bo mówi ten, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władca królów ziemi. To jest proklamacja jego prawdy, tej prawdy, która od każdego z nas domaga się ustosunkowania, domaga się wiary. I tylko dzięki wierze możemy uznać go takim, jakim jest i wyznać, nawet jeśli patrzymy na jego uniżenie, na jego mękę, na jego śmierć. Nawet jeśli patrzymy na to, co dzieje się w jego ciele, kościele, gdzie jest tyle ran, tyle bólów. Nawet jeśli patrzymy na to, co dzieje się w każdym z nas, gdy widzimy nasze niewierności, nasze braki. Wiemy, że On jest świadkiem wiernym, przychodzącym do nas, by w tych sytuacjach, gdzie dostrzegamy, gdzie doświadczamy krańców naszych możliwości czy naszą niewierność, dokonywać przemiany. On jest zmartwychwstałym. On niesie zmartwychwstanie. Wierzymy, że On właśnie poniżony jest Panem i chce, żeby ta Jego prawda spełniała się w naszym życiu, w posłudze kapłańskiej i w całym ludzie. On jest tym, nad którym spoczął Duch Pana, namaścił Go i posłał Go dla niesienia dobrej nowiny, nowej perspektywy życia, żeby człowiek nie patrzył na swoje rany, żeby człowiek nie lękał się śmierci, lecz przeżywając śmierć, miał nadzieję życia, zmartwychwstania. On spełnił to swoje posłannictwo dla wyzwalania tych, którzy są w niewoli, jak słyszeliśmy w proroctwie Izajasza, w udręczeniu, w ciemności, by obwoływać rok łaski od Pana, rok jubileuszu, rok wiecznie trwającego jubileuszu. Ten rok już się nie liczy. W dniach czy latach kalendarzowych jest to czas Kościoła, czas życia wiecznego, w którym już mamy uczestnictwo. On to spełnił dla utworzenia sobie ludu kapłańskiego, który w świecie będzie znakiem innej rzeczywistości niż tylko ta, którą widzi świat, aby świat otrzymał nadzieję. Przeżywamy rok wiary, ale to też nie jest tylko rok. Byłoby bardzo słabo, bardzo krucho, gdyby to był rok wiary i koniec. Ten rok wiary jest po to, by nam przypomnieć, że my jesteśmy powołani, obdarzeni łaską, by stale żyć wiarą. To jest nasz normalny stan. Bo wiara to nie jest to, coś możemy sobie przywidzieć, jak świąteczne ubranie i potem zostawić. Jeśli tak byłoby, to jest dowód, że nie mamy prawdziwej wiary. Każdy wie, jak to w jego życiu jest, na ile pozwala przeniknąć swoje życie wiarą. Tą wiarą, która dociera do nas jako łaska, kiedy słuchamy Ewangelii. Wiara rodzi się ze słuchania. I kiedy pozwalamy, żeby ta wiara obejmowała całe nasze życie, cały czas, wszystko to, co w naszym życiu się dzieje, żeby kształtowała nowy styl życia, inny, odmienny od życia tego świata. Naturalnie można to zawsze odrzucić, można czasem do tego wracać i próbować czasem żyć tą wiarą po swojemu, ale wtedy ta wiara jest zredukowana do wypełnienia obrzędu religijnego, załatwienia pewnych spraw, ale nie kształtuje całkowitego życia. Benedykt XVI w liście apostolskim otwierającym, zapowiadającym rok wiary, bardzo pięknie sformułował w pierwszych zdaniach to wszystko, co dotyczy naszego doświadczenia wiary. Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Wiodą do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która trwa całe życie. Zaczyna ją chrzest, a kończy przejście przez śmierć do życia. Możemy odnieść to, i tak to sugeruje list do biskupów polskich, do kapłanów właśnie na dzisiejszy dzień, do kapłaństwa. Kapłaństwo też ma krańce, początek i koniec. Początkiem jest nasz otrzymanie święceń, sakrament święceń. Końcem jest śmierć. Końcem tej posługi kapłańskiej jest śmierć. Ale nie chodzi tylko o tę śmierć, która zakończy nasze życie prędzej czy później, ale chodzi także o to, co my w oparciu Jezusa Chrystusa możemy przeżywać w sobie jako umieranie, złączenie z Nim, by składać z siebie ofiarę, by nosić w sobie tę tajemnicę. I w liście biskupi piszą tak: wiara kapłana polega właśnie na tym, iż ufa dozgonnie temu, który w dniu święceń udzielił mu sakramentalnej mocy. Jemu powierza się całkowicie i ufa, że do końca dni będzie ogarniał go zewsząd swą boską miłością. Taka wiara rodzi się z osobowego przygnięcia do Boga. Ufa w każdej sytuacji, nie tylko kiedy in persona Christi sprawuje święte obrzędy, czynności kapłańskie, ale wtedy, kiedy żyje między braćmi, z braćmi, kiedy naucza, kiedy cierpi, kiedy może stawia budynek kościelny, czy wypełnia posługi, prace administracyjne. Zawsze ze względu na swój udział w kapłaństwie Chrystusa otrzymany w dniu święceń świadczy o Chrystusie lub nie świadczy, go uobecnia albo sakramentalnie to się zawsze dzieje niezależnie także od naszej postawy, ale czasem naszą postawą możemy niejako negować to. Jest oparciem dla braci i posługuje życiu w braciach lub nie. To są możliwości, które przed każdym z nas stoją. W zależności od tego, czy chcemy złączyć się z Nim zawsze dozgonnie i współumierać dla zbawienia innych, czy chcemy żyć dla siebie. W czym tkwi ta moc kapłaństwa? Na pewno nie w nas. Skąd się bierze taka moc poświęcania swego życia? Tylko w oparciu o Chrystusa, który wydał samego siebie i nadal wydaje. Jest to tak odmienne od naszego myślenia, że ten, któremu Jezus zlecił przewodniczenie, ustanowił go widzialną głową, swoim namiestnikiem, Piotr. Musiał to przeżyć na zasadzie kontrastu. To jest bardzo wymowne. Bo ten Piotr wobec Jezusa zapowiadającego swą mękę, śmierć i zapowiadającego także to, że zostanie zdradzony przez jednego z uczniów i wszyscy się rozproszą, ten Piotr zapewniał. I na pewno to robił szczerze, że choćby wszyscy go opuścili, to na pewno nie on jest gotów iść do więzienia i na śmierć. I tak był przekonany. I to było jego błędem. To było stawianiem na samego siebie. I ten Piotr, żeby mógł być głową Kościoła Chrystusowego, musiał przeżyć swój upadek, zaparcie się. To było mu potrzebne, żeby nawróciwszy się, był dla braci umocnieniem. Jezus mu to jasno powiedział: Szymonie, oto szatan domagał się was przesiać, dosłownie wstrząsnąć, jak się robi to przy przesiewaniu ziarna, pszenicy. Ale ja modliłem się za tobą, żeby twoja wiara nie ustała. Nie modlił się żeby Piotr nie doświadczył upadku, lecz żeby w upadku mu została ta najbardziej może cienka nić, dzięki której zwrócił się do Jezusa Chrystusa, gdy ten spojrzał na niego. Modliłem się za tobą, żeby twoja wiara nie ustała, a ty, nawróciwszy się, taki jest właściwy przekład, umacnij twoich braci. Na szczęście, na nasze szczęście, na szczęście Kościoła, taki jest nasz widzialny przewodnik, pasterz, głowa widzialna. I takimi jesteśmy też my. I chodzi o to, byśmy mieli tę świadomość, że potrzebujemy świadomości naszej kruchości, potrzebujemy tego, że konieczne jest nasze nawracanie się do tego Jezusa, który pozwoli nam zostawić samych siebie i powiedzieć: Panie, ty wszystko wiesz. Wiesz, kim ja jestem. I wiesz, że doświadczyłem wszystkiego, co jest złudne, błędne. To nie znaczy, że materialnie każdy musiał dopełnić miary niegodziwości. Nie. Tylko zobaczyłem, że to wszystko jest błędne, złudne. Ty masz słowa życia wiecznego. Nie mamy dokąd pójść. I to jest naszą mocą. Nie nasza wierność, to mówię bardzo zdecydowanie, nie nasze porządne zachowanie się, jakkolwiek to będzie pojęte, tylko świadomość tego, kim jesteśmy jako grzesznicy wybrani, żeby dojść do świadomości swego upadku i chwycenia się w sposób bezkompromisowy Jezusa Chrystusa. tylko wtedy możemy umacniać braci, odnosząc ich do Jezusa Chrystusa. Jeśli nie, to będziemy odnosić do kogo? Do siebie. I wiemy, z tego się rodzą tylko podziały i te wielkie, których jesteśmy w historii świadkami, i te małe czasem w parafiach czy innych ugrupowaniach. Piotr musiał ulec, żeby mógł być głową widzialną Jezusa Chrystusa, Jego namiestnikiem. To misterium, liścia biskupi piszą, to misterium iniquitatis może być przezwyciężone przez wymodloną i strzeżoną wiarę. Tu Jezus sam modlił się za Piotra i prosił także, jak to świadczy ewangelista Jan, za wszystkimi, którzy uwierzą. My jesteśmy objęci tą modlitwą. My ze swej strony przed przyjęciem Jego ciała i krwi w modlitwie, jednej z możliwych przed samą bezpośrednią komunią kapłańską, wypowiadamy z pokorą słowa: nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie, od Twego krzyża, od Twego umierania. Nie dozwól, bym stracił z mego kapłańskiego życia tę perspektywę, zachłyśnięty może jakąś obietnicą, sukcesem czy czymkolwiek. Wyznajemy tym samym, że każdy dzień wierności kapłańskiej jest łaską wyproszoną przez Jezusa u Ojca za cenę Jego ofiary, Jego życia. I dlatego tak istotne jest to, co też za chwilę wypowiemy w naszych przyrzeczeniach i co powiedzieliśmy po raz pierwszy przy święceniach kapłańskich, biskupich tak samo, święty biskup Piotr za tydzień będzie też to wypowiadał, na pytanie, czy chcesz coraz ściślej zjednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, który z siebie złożył ofiarę za zbawienie ludzi, czyli bezinteresownie, bez żadnego zysku dla siebie. Za zbawienie tych, którzy może są przeciwnikami, którzy krzyżują, którzy czegoś innego oczekują. I na to odpowiadamy: chcę z Bożą pomocą. To znaczy, dajemy świadectwo, że to nie jest sposób, w którym my po ludzku potrafimy coś załatwić. Co my możemy zrobić? Tylko zjednoczyć się, tak jak często mówię, interpretując namaszczenie w Betanii przed męką, zjednoczyć się ze straceńcem, który oddaje swoje życie, i tam włożyć do tego skarbca rzeczy w oczach świata straconych, swoje życie. To jest najlepsza inwestycja. Inwestycja wiary. Nie skuteczności ludzkiej, przebiegłości, organizacji. Chociaż to wszystko też będzie w naszym życiu potrzebne i w posłudze kapłańskim. Ale konieczne, istotne jest to zainwestowanie, to złączenie się z tym, który idzie na śmierć. Ta kobieta wiedziała, co zrobiła. Może do końca nawet może ona nie wiedziała, ale Jezus wiedział, co zrobiła. Namaściła Jego ciało na pogrzeb. Żeby wszędzie, gdzie będzie opowiadana Ewangelia, było to wspominane, było to głoszone. Ewangelizacja jest koniecznie związana z tym. Jeśli tego braknie, jest to pusta propaganda. Utrata tej łączności prowadzi do zagubienia własnej tożsamości kapłańskiej i wejścia w rolę pracownika społecznego, a w ostateczności grozi zdradą samego kapłaństwa Chrystusowego. Tak kiedyś powiedział Benedykt XVI. Drodzy kapłani, jest to ważne, jak my dzisiaj przeżywamy swoje kapłaństwo. Co chcemy z tym naszym udziałem w kapłaństwie Chrystusa zrobić? Co robimy? Bo można wiele rzeczy robić i znaleźć się poza tym właściwym programem. Drodzy kapłani, jesteśmy potrzebni światu nie jako jacykolwiek kapłani, tylko kapłani Chrystusowi. Jesteśmy potrzebni światu. Potrzebni rodzinom, potrzebni ludziom zagubionym, tym wszystkim, którzy szukają, także tym wszystkim, którzy chcą w Kościele służyć. A czasem ze strony kapłana otrzymują pewną blokadę. To jest dzisiaj jeden z wielkich problemów sposobu bycia świecki w Kościele obok kapłana z kapłanem, żeby kapłan pojmował swoją posługę tak, że jest na służbie kapłaństwa powszechnego Kościoła. O tym ja już kilkakrotnie mówiłem i pisałem, bo inaczej to nasze kapłaństwo przybiera styl, mimo że ma szaty chrześcijańskie, pogański. To nie jest kapłaństwo zastępcze. To jest posługa kapłaństwu Jezusa Chrystusa w całym ludzie Bożym. Żeby lud był kapłański, jak śpiewaliśmy. Jesteśmy potrzebni wszystkim świeckim, którzy chcą urzeczywistniać swoje powszechne kapłaństwo. Nie tylko być obsłużonymi w zapotrzebowaniach religijnych. To też wymaga świadomości ludu kapłańskiego. Ale to my głównie kształtujemy przez sposób naszego duszpasterzowania. Nie chodzi tylko, byśmy obsłużyli wiernych, tylko byśmy służyli temu, by lud wierny stawali się ludem kapłańskim. To są dwie zupełnie odmienne propozycje czy style życia. Tak wielu chce się włączyć w różne posługi. Na pewno nie wszyscy, to też jest problem. Ale skoro się niektórzy chcą włączać, dajmy taką możliwość, bo to tylko nam, kapłanom posługującym, pomoże urzeczywistniać w pełni nasze kapłaństwo. Trzeba z naszej strony ducha mądrości, ducha posługi, by właśnie cały lud stawał się kapłański, namaszczony, obdarzony królewską godnością, godnością życia w Chrystusie. Kieruję takie życzenia, radości z kapłaństwa, tej bardzo poważnej radości, nie powierzchownej, radości z tego, że Pan jest wierny, że nas przeprowadza przez doświadczenia. Radości z tego, że możemy służyć, możemy pracować, nie patrząc na zapłatę, nie patrząc na uznanie, bo już fakt, że możemy pracować i służyć, jest największą zapłatą. Pan jest naszym dziedzictwem, naszym przeznaczeniem, naszą jedyną zapłatą. Jak tak będziemy myśleć i tak działać, znajdziemy także uznanie u tych, którym bezinteresownie posługujemy i otrzymamy też wszystko to, co jest potrzebne do naszego życia. Pan bowiem czuwa nad swoimi sługami, kapłanami, których wybrał, uświęcił, namaścił, posłał. I którzy idą w tej posłudze w oparciu o Niego i w całkowitym zaufaniu Jego kapłańskiej mocy. I tego życzę każdemu, szczególnie może tych spośród nas, którzy mają takie czy inne zachwiania, postawili trochę inaczej organizują pewne sprawy, jakby niby przy Chrystusie, ale po swojemu. Życzę takiego, jak u Piotra, nawróciwszy się, umacnij Twoich braci. To jest najlepsza perspektywa. Amen. Drodzy bracia kapłani, gdy przyjmowaliście święcenia kapłańskie wobec biskupa i całego ludu Bożego, wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was. Czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego?
Chcę.
Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa?